trzecie milenium.
Dziesięć minut po 22:00, Edyta Mosińska za konsoletą, Adam Michalkiewicz przed mikrofonem. Witamy, dobry wieczór. Dziś o chmurze. Zabieram Państwa w chmurę. Najpierw wyjeżdżamy na wakacje, robimy setki, a może nawet tysiące zdjęć. Wracamy do domu i zastanawiamy się, co zrobić z tymi zdjęciami, jak je przechowywać, żeby za 10, 15, może 20 lat w ogóle otworzyć takie pliki zdjęciowe, czy trzymać te pliki na komputerze, czy może wysłać je właśnie gdzieś w chmurę. Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne i jak naprawdę działa? Czym jest wirtualna chmura? Czy możliwe, aby w przyszłości, może już teraz, urzędy korzystają z takich baz danych umieszczonych właśnie w chmurze? O tym, jak bezpiecznie przechowywać pliki, chcę dziś z Państwem do 23:00 porozmawiać. W studiu nasi goście, pan Tomasz Łukaszewicz i pan Łukasz Walicki, Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panowie pewnie wyjeżdżacie na wakacje i pewnie też robicie mnóstwo setki zdjęć, jak każdy, bo te aparaty mamy takie, jakie mamy w tej chwili. I gdzie je przechowujecie? Komputer zgrywacie i bezpiecznie jest na własnym komputerze, czy gdzieś tam w tej chmurze wirtualnej?
Szczerze mówiąc, jeśli o mnie chodzi, to ja jestem zwolennikiem takiego troszeczkę old schoolu, czyli jednak gdzieś te zdjęcia są lokalnie przechowywane. No ale niestety zagrożenie jest takie, że sam muszę zadbać o to, że w razie awarii jakiegoś, nie wiem, komputera, dysku, czegokolwiek, tak, no to te zdjęcia muszę gdzieś sobie zgrać na bok.
Czyli nie chmura?
Chmura też, ale w moim wypadku akurat chmurę stosuję do tego, żeby mieć gdzieś dostęp do treści ze świata, tak? I to tak naprawdę dla mnie jest chmura, czyli te dane wysyłam gdzieś w świat lub też udostępniam gdzieś w świat i z dowolnego miejsca na świecie mam do tych danych dostęp. Tak często są to zdjęcia, czasami są to dokumenty, takie rzeczy, do których ja wiem, że będę sięgał nie tylko z domu, ale będę gdzieś, nie wiem, w podróży, właśnie na wakacjach, z telefonu, z innego komputera. I właśnie te zdjęcia gdzieś upubliczniam gdzieś na świat.
A co decyduje jednak o tym, że ciągle ufa pan tym dyskom, które też się przecież psują, tak? Które nagle mogą może się okazać, że za 10, 15, 20 lat, no ale jednak umieszcza pan te zdjęcia, tak?
Tak, ale do pewnie to z racji wykonywanego zawodu, że jestem jednak osobą techniczną i jakby zdaję sobie sprawę z tych zagrożeń, ale dzięki temu też ja wiem, gdzie te zdjęcia są, tak? Ja wiem, gdzie te zdjęcia są, wiem, czy mam ich jakiś backup, mam nad tym jakąś kontrolę, tak? Ale są też rzeczy, które tak naprawdę, jeśli nie są dla mnie jakieś ekstremalnie istotne, też wrzucam je gdzieś właśnie do chmury, do jakichś innych dostawców. Czy to jest Google, załóżmy, tak, czy to jest na przykład Dropbox. Są to gdzieś tam usługi publiczne dla użytkowników i każdy normalny człowiek praktycznie bezpłatnie, bo z tego co kojarzę, tacy najbardziej popularni dostawcy dają nam bezpłatnie dość dużą powierzchnię, gdzie możemy te swoje dane przechowywać. I tak jak najbardziej to jest fajne rozwiązanie. To jest fajne rozwiązanie, bo mam do tego dostęp z każdego miejsca na świecie. Tak?
A jak działa taka chmura? Na jakiej zasadzie te pliki są tam umieszczane i gdzie one tak naprawdę są fizycznie?
Jak to działa? Działa to tak, że przeważnie producent daje nam jakieś oprogramowanie, to nie wiem, jakiś portal, w najprostszym ujęciu to jest po prostu przeglądarka internetowa, tak? Lub też jakieś oprogramowanie, które instalujemy na komputerze lub na telefonie. Tak, na telefonie są teraz, idziemy w stronę upchnięcia wszystkiego w aplikację, tak? Czyli jeżeli coś mogę zrobić na telefonie, najchętniej robię to przez aplikację. Dostajemy taką aplikację i decyduję, jakie treści, nie wiem, zdjęcia, filmy, dokumenty, ja mogę umieścić właśnie w chmurze. I to jest nic innego, jak tak naprawdę przegranie tych dokumentów gdzieś, właśnie gdzieś do chmury. I to można powiedzieć, że dla mnie to jest właśnie definicja chmury. Ta definicja zawsze dla mnie miała dwie strony. Z jednej strony to jest coś, co jest gdzieś i ja nie wiem, gdzie to jest i tak naprawdę mnie to nie interesuje.
Ale to gdzieś jest, to nie jest oczywiście w chmurze.
Nie, to nie jest w chmurze. Właśnie to nie jest tak, że to jest część jest tu, część jest tam. Zawsze gdzieś na końcu będzie, można powiedzieć, komputer, serwer z jakimś dyskiem twardym i ten nasz plik gdzieś tam zawsze będzie.
I te serwery są w jakimś kraju konkretnym zazwyczaj?
Czy to już zależy
od... Ale wiemy, w jakim kraju, wiemy, gdzie one mogą być?
Powiem szczerze, że jakbyśmy się wczytali w regulaminy, jakbyśmy poczytali, jakbyśmy byli ciekawskimi osobami, to byśmy wiedzieli. Tak, ale zazwyczaj...
To jest w tych regulaminach, tych wszystkich portali,
właśnie,
które szybko klikamy zazwyczaj.
Tak, dokładnie tych, których nikt nigdy nie czyta.
Nikt nigdy nie czyta, ja też tego nie czytam, ja to po prostu akceptuję w locie, ale to gdzieś jest, tak? I tam w tym regulaminie na pewno dostawca powie nam, gdzie to jest, jak on to zabezpiecza i tak dalej, i tak dalej.
No z drugiej strony...
Pan Tomasz Łukaszewicz.
a z drugiej strony bardzo często jest tak, że robiąc zdjęcia telefonem komórkowym, nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to zdjęcie tak naprawdę z automatu jest wypychane do jakiejś chmury. W przypadku urządzeń Apple'a, tak bardzo popularnych w tej chwili iPhone'ów, tak naprawdę ta usługa automatycznie jest integrowana z chmurą i w momencie, w którym wykonujemy zdjęcie, automatycznie to zdjęcie jest ładowane do chmury Apple'a.
I ląduje gdzieś tam na drugim końcu świata.
I ląduje gdzieś tam
tak,
na drugim końcu
dokładnie.
Świata.
To może być drugi koniec świata, to już jakby Apple decyduje, na jakim serwerze to się znajdzie.
I ale mamy zawsze kontrolę nad takim zdjęciem, czy wtedy Apple może zrobić dosłownie wszystko z nim?
To już zależy od polityki, od jak się tam polityki prywatności tej firmy. Wszystkiego z tym nie może zrobić, bo to jest tak, że my powierzamy komuś swoje dane, więc na pewno nie może ich dowolnie udostępniać, tak? Na pewno musi je jak w jakiś sposób zabezpieczyć. To też jest na pewno w tych regulaminach zapisane, co się stanie, gdyby to zdjęcie zniknęło. Bo tak jak mówię, na końcu zawsze jest serwer, zawsze jest komputer, mniejszy lub większy, ale to nie jest tak, że to jest faktycznie gdzieś w chmurze. Zawsze to jest na jakimś serwerze.
Pan Tomasz Łukaszewicz na swoim blogu porównał chmurę do wielkiej sali konferencyjnej, tak? I jak to działa? Moglibyśmy powiedzieć naszym słuchaczom?
Jak to działa w odniesieniu do wielkiej sali
to
konferencyjnej?
To działa na wyobraźnię, więc warto chyba wydaje
to znaczy, ja myślę,
przytoczyć.
Że te porównanie, które zastosowałem na blogu, ono miało odniesienie przede wszystkim do chmury, już może nie takiej dla użytkownika końcowego, dla, że tak powiem, szarego Kowalskiego.
Ale zasady są chyba takie same, tak? Czy nie do końca?
To znaczy, tam przede wszystkim odnosiłem się do kwestii bardzo dużej skalowalności, czyli tego, że my możemy sobie zamówić jakąś usługę, którą możemy w dowolny sposób formować i w prosty sposób ją rozwijać. Czyli w momencie, w którym, jeżeli mamy to przełożyć na taką usługę właśnie dla użytkownika domowego, jeżeli kupujemy sobie jakąś przestrzeń w tej chmurze, gdzie chcemy przechowywać nasze pliki i ta przestrzeń nam się zwyczajnie zaczyna kończyć, możemy za pomocą kilku kliknięć podania numeru karty kredytowej zwiększyć sobie tą przestrzeń, wykupić dodatkową i nie jest to związane z całym procesem, który musimy przejść w tradycyjnym modelu, kiedy skończy nam się miejsce na dysku twardym naszego komputera.
Czyli ja wrócę do tego porównania z salami konferencyjnymi. Mamy wielką salę konferencyjną i one są często dzielone w taki sposób, żeby dostosować je do potrzeb
konkretnego wydarzenia.
Jeśli ktoś potrzebuje całą salę, to wtedy ma powiedzmy ten cały dysk, a jeśli ktoś potrzebuje pół sali, to on ma pół sali, a ktoś inny ma wtedy pół sali. Czyli to jest w pełni dostosowywane, tak?
Dokładnie. Właśnie to jest główna zaleta chmury, czyli bardzo duża elastyczność w dostosowywaniu tej przestrzeni, czy tych zasobów informatycznych, z których korzystamy, jeżeli wchodzimy właśnie w chmurę bardziej dla przedsiębiorstw, do naszych konkretnych potrzeb w tej chwili. My nie musimy płacić za całą tą salę, jeżeli organizujemy małą konferencję. Ją można wtedy podzielić za pomocą tych przestawnych ścian na kilka mniejszych sal i zapłacić tylko za mniejszą salę, podczas gdy na pozostałej części odbywają się zupełnie inne wydarzenia i dzierżawca tej sali, właściciel tej przestrzeni może na tym zarabiać albo w sposób taki, że wynajmuje tą powierzchnię całą jednej firmie, albo wynajmuje ją kilku firmom i jest ona podzielona. I to jest tak naprawdę właśnie główna zaleta tych rozwiązań.
A co jeśli wszyscy będą chcieli nagle wysłać dosłownie wszystkie swoje zdjęcia i nagle te wszystkie serwery się zapełnią i chmura będzie pełna?
No ja myślę, że chmura nigdy pełna nie będzie, natomiast historia firmy YouTube jest taka, że to był genialny pomysł, który powstał tak naprawdę kilkanaście lat temu. I to był startup, który został stworzony przez kilka osób, które miały koncepcję udostępniania materiałów wideo, co wtedy, jak na tamte czasy, jeszcze wydawało się tak naprawdę mało realne, bo łącza internetowe, którymi ludzie dysponowali, nie były na tyle szybkie, żeby można było online oglądać materiały wideo. Natomiast ten rozwój technologii nastąpił na tyle szybko, że YouTube jako firma, która powstała pierwotnie, nie nadążała za rozwojem ilości danych, która była do nich ładowana. Nie byli w stanie przejść całego procesu inwestycyjnego, nie byli w stanie przejść całego procesu związanego z rozszerzeniem przestrzeni, która była im potrzebna do tego, żeby świadczyć usługi. I wtedy właśnie pojawił się Google, który tak naprawdę miał olbrzymie zaplecze finansowe. Wykupił tą firmę i sprawił, że YouTube tak naprawdę stał się nieograniczony, bo oni są w stanie prognozować ten przyrost danych, inwestować w sprzęt i tworzyć przestrzeń taką, że niezależnie od tego, ile osób w danej chwili chce jakiś materiał wideo umieścić, to się po prostu da zrobić.
I naprawdę nie ma żadnej granicy? Nie jesteśmy w stanie wyprodukować tyle danych i wysłać tyle danych, żeby wypełnić to, co w tej chwili jest? No i aż tak, że te firmy nie nadążą na tym, żeby produkować te nowe
trudno jest mi wyobrazić sobie taką sytuację.
Tym nie bardziej, będzie końca świata nagle.
Tym bardziej, że też musimy pamiętać o tym, że właśnie idea chmury polega na tym, że to nie jest jedna serwerownia, jedno miejsce, gdzie musi się zmieścić określona ilość dysków twardych, określona ilość serwerów.
Czyli jak wysyłamy te zdjęcia, to na przykład jedno może trafić
do Kalifornii, a drugie może trafić do Indii, a trzecie może trafić do Poznania.
W Poznaniu też są takie miejsca.
W Poznaniu też są takie miejsca, może nie tak duże, może nie obsługujące te największe chmury publiczne. Natomiast tak, w Poznaniu jest wiele serwerowni świadczących usługi chmurowe.
Polecacie panowie chmurę, czy lepiej wybrać, wracając jeszcze do tych zdjęć, tradycyjny sposób przechowywania zdjęć, on będzie bezpieczniejszy, nie tylko oczywiście zdjęć, bo mamy też mnóstwo plików, on będzie bezpieczniejszy i za 10-15 lat na pewno te dyski nam się otworzą, a z chmurą może być jednak różnie.
I tutaj może też byśmy troszeczkę wrócili tak, jakby do tej definicji chmury, bo ta definicja chmury ma dwie strony, przynajmniej dla mnie. Z jednej strony to jest właśnie coś, gdzie wysyłamy gdzieś, nie wiemy, gdzie to jest i tak naprawdę niewiele nas to obchodzi, tak? Po prostu my chcemy mieć te zdjęcia, ale z drugiej strony można spojrzeć na chmurę na coś, do czego mamy dostęp z każdego miejsca na świecie. Na przykład ja jako użytkownik domowy, ja sobie taką swoją chmurę prywatną też mogę stworzyć. Kupując sobie jakieś takie malutkie urządzenie, takiego małego NASA, gdzie sobie trzymam swoje filmy. Teraz to są...
Czyli mały serwer taki swój,
taki, tak? Malutki serwer domowy, tak? Ja ten serwer mogę też skonfigurować tak, żebym ja swoje zdjęcia mógł upubliczniać poprzez moje łącze internetowe na zewnątrz i mogę mieć do nich dostęp z każdego miejsca na świecie, załóżmy z mojego telefonu. Czyli robię zdjęcie i wysyłam te zdjęcie do chmury, ale tak naprawdę tą chmurą, tą serwerownią, tą małą serwerownią jest mój serwer.
Czyli najbardziej bezpieczna będzie prywatna chmura.
Prywatna chmura ma taki minus, że ja muszę zadbać o to, że jeżeli ten mój malutki serwer, coś się z nim stanie, to muszę zadbać, tak jak mówiłem na początku, o backup tych danych. W przypadku...
Czyli kopia zapasowa powinna
być. Kopia zapasowa, dokładnie tak. W przypadku tych chmur jakby w odwrotną stronę, że ja wysyłam i nie wiem gdzie, do tych największych dostawców takich usług, to oni dbają już o ten backup. Tak jakby zdejmują ten ciężar ze mnie.
Na rynku jest bardzo dużo serwisów różnych, które panowie polecacie, jeśli mielibyśmy teraz przejść do konkretów i nawet tak podawać nazwy.
To, żeby nie robić reklamy. Ja na przykład najpopularniejszy, jaki chyba jest, ja osobiście korzystam z Google'a, no bo to był tak naprawdę pierwszy strzał, jaki miałem. Jest taka usługa Google Drive, tak, mam tam jakąś przestrzeń. Proste, łatwe,
i ta
przyjemne.
Pojemność jest wystarczająca?
Już pomału nie. Tak, ale już pomału nie, ale z kolei też zdaję sobie sprawę z tego ograniczenia. Jestem gdzieś tam użytkownikiem domowym i też nie do końca jakby chcę płacić za jakieś tam dodatkowe gigabajty danych. Tak więc to co powiedzmy mam dostępne w ramach darmowego pakietu, staram się, żeby gdzieś tam to starczyło. Ale tak naprawdę trudno to teraz porównać, bo tak jak Tomek powiedział, no konkurencja jest na tyle duża, że każdy z tych dostawców podejrzewam oferuje podobne funkcjonalności. Jedyne, czym to się może różnić, to właśnie wielkość tego darmowego pakietu i...
Zazwyczaj ten darmowy pakiet, pojemność to 5 giga?
Więcej. No nie. Teraz powiedzmy
15?
15, 20. Myślę, że to powinien być taki standard.
Bodajże iCloud, czyli właśnie chmura zbudowana przez Apple'a ma 5 gigabajtów w standardzie, potem za każdą dodatkową przestrzeń trzeba dopłacić. Ale nie są to też jakieś bardzo wysokie stawki. Ja myślę, że dla mnie osobiście chyba rzeczą najbardziej zniechęcającą do tego, żeby faktycznie dopłacić do dodatkowej przestrzeni jest to, że to już zaczyna być model abonamentowy, czyli ja nie mogę zapłacić sobie raz za zwiększenie nawet większej
tylko
kwoty,
co miesiąc,
nie
byłoby tak
wygodne, tylko podaję numer karty kredytowej i co miesiąc ta karta jest obciążona jakąś konkretną kwotą, a to dla mnie akurat stanowi bardzo dużą wadę tych rozwiązań.
To, że te serwisy są bezpłatne i wielu z nas korzysta właśnie bezpłatnie w ramach tych limitów, to na czym te serwisy zarabiają później? Czy im się to opłaca?
Znaczy to jest właśnie chyba taka moda, która w tej chwili trochę nastała w internecie, czyli tak zwane freemium. Freemium to jest usługa, która polega na tym, że dostaje coś za darmo, żeby mnie zachęcić do skorzystania z danej usługi i jednocześnie pokazuje mi się szereg zalet skorzystania z wersji płatnej. Tak. I to jest jakby jedno bardzo ważne źródło dochodu, czyli to, że...
Czyli kalkulują 15 giga damy za darmo, wiemy, tak, że mu się to zaraz skończy i kupi 15 giga dodatkowe,
dokładnie,
za które już zapłaci.
Dokładnie tak.
I to działa faktycznie tak? Czy jednak większość zakłada na przykład drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste konto? No i unika płacenia.
To zależy od tego, czy chcę mieć wygodnie, czy chcę mieć za darmo. No, jeżeli będę miał 15 kont i na wszystkich urządzeniach będę musiał się przelogowywać pomiędzy tymi kontami, żeby uzyskać dostęp do konkretnych danych, dla mnie takie rozwiązanie byłoby nie do zaakceptowania. Natomiast na pewno bardzo dużą zaletą chmury, o której do tej pory nie powiedzieliśmy, jest właśnie to, że ja uzyskuję dostęp do tego jednego zdjęcia, które w tej chwili zrobiłem smartfonem, na wszystkich swoich urządzeniach. Ja nie muszę się martwić o to, żeby je skopiować z jednego urządzenia na drugie, żeby pokazać na tablecie zdjęcie rodzicom, żeby pokazać zdjęcia kolegom w pracy na swoim służbowym laptopie. Wszystkie te urządzenia są podłączone do tego mojego konta chmurowego i wystarczy, że ja zrobię te zdjęcie i automatycznie uzyskuję do nich dostęp na wszystkich tych urządzeniach.
A kwestia praw autorskich?
No właśnie tutaj, tak jak Łukasz powiedział, bardzo ważne jest wczytanie się w te regulaminy.
Ale jeśli mamy w regulaminie, no często tak niedokładnie to opisane, także dla nas to jest niezrozumiałe, znaczy, te regulaminy to wtedy lepiej nie akceptować takiego regulaminu i nie korzystać z chmury?
Znaczy te regulaminy są napisane tak, żeby nikt ich nie czytał. One są napisane w sposób językiem prawniczym, są bardzo długie. Ja powiem z mojego własnego doświadczenia, że całkiem niedawno zainteresowała mnie usługa Spotify, która w tej chwili robi się bardzo popularna, czyli serwisu, który analizuje moje preferencje muzyczne i dobiera utwory, które mogą mnie zainteresować i sugeruje je, jednocześnie dając mi praktycznie nieograniczony dostęp do zbiorów muzycznych. Natomiast właśnie na etapie rejestracji wczytałem się w regulamin, poświęciłem na to pół godziny swojego życia.
To szybko to dosyć poszło.
I uważam, że to było, że to nie było pół godziny zmarnowane, bo kiedy przeczytałem ten regulamin, stwierdziłem, że dla mnie to jest absolutnie nie do zaakceptowania.
Do czego by pan się musiał zobowiązać?
Przede wszystkim do tego, że wszystkie informacje, które ten serwis uzyskuje poprzez analizę mojej aktywności, poprzez analizę tego, czego ja słucham, może wykorzystać w dowolny sposób. Może wykorzystać zarówno w swoich materiałach promocyjnych, w swoich bazach danych, przede wszystkim do świadczenia usług reklamowych, marketingowych. Może udostępniać te informacje innym podmiotom, z którymi jest związana umowami, czyli może sprzedać moje dane osobowe razem z moimi preferencjami, komu chce, i ja nie mam prawa do tego, żeby w jakikolwiek sposób zaprotestować, kiedy coś takiego ma miejsce.
I podobne zapisy są także w regulaminach tych firm, które udostępniają nam chmury? Czy raczej tak nie jest groźnie aż?
Znaczy, chyba takim najgłośniejszym przypadkiem polskiego internetu, który miał miejsce, to była Nasza Klasa. Tak, wydaje mi się, że tak naprawdę śmierć tego portalu zaczęła się od dnia, w którym został zmieniony regulamin.
Wielu użytkowników zaczęło rezygnować.
Wielu użytkowników zaczęło rezygnować. To co prawda nałożyło się z tym, że zaczęła bardzo mocno w tym samym czasie rosnąć popularność Facebooka w Polsce.
Czyli konkurencji.
Tak, natomiast ja sam zlikwidowałem konto na Naszej Klasie w momencie, w którym przeczytałem nowy regulamin i znalazłem w nim zapis, że mój wizerunek może być wykorzystywany bez żadnych ograniczeń do wszelkich działań marketingowych organizowanych przez ten portal.
29 minut po 22. Radio Merkury, audycja Trzecie Milenium. O chmurze dziś rozmawiamy. Naszymi gośćmi są pan Łukasz Walicki, pan Tomasz Łukaszewicz. A za chwilę spytam naszych gości o to, jak chmurę wykorzystują firmy i przedsiębiorstwa, a może urzędy także z nich zaczną korzystać. Radio Merkury do 23.00.